A teraz moim gościem jest ksiądz proboszcz, jak mówimy gdzieś na Zamojszczyźnie zawsze o księże proboszczu czy kanoniku, zawsze mówimy ksiądz dobrodziej Jerzy Dalak. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
No i jak ta wizyta Radia Wnet upływa? Wydarzyło się coś na plebanii, bo okazuje się, że nasz sygnał, drogi księże dobrodzieju,
no okazuje się, ku mojemu zaskoczeniu, że naziemna cyfrowa telewizja nadaje też sygnał Radia Wnet i można go na miejscu tutaj słuchać, jak ktoś jest podłączony do naziemnej.
Ktoś nas słucha na plebanii?
No akurat mam remont na plebanii.
No pozdrówmy.
Pozdrawiam serdecznie obu panu majstrów, którzy łazienkę mi teraz robią.
Panowie, Radio Wnet pozdrawia ludzi pracy poniedziałkową porą. Co prawda zagraliśmy piosenkę Tak mi się nie chce Natalii i formacji Micro Music, no ale kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Drogi księże proboszczu, ksiądz Jerzy Dalak naszym gościem. Jak się pracuje w tym dekanacie i na tej parafii?
Coraz trudniej, dlatego że kiedy przyszedłem tu do parafii, było nas dwóch, byłem ja jako proboszcz i był wikariusz, a ponieważ w naszej diecezji coraz mniej jest księży, coraz większe braki kadrowe, w związku z tym zostałem sam jako proboszcz. A wydaje mi się, że parafia powolutku odżywa i coraz więcej osób w kościele, coraz więcej osób potrzebujących księdza i coraz trudniej samemu zdążyć, bo i praca normalna w parafii i jeszcze katecheza w szkole. No jeszcze pan profesor ciągle wynajduje mi jakieś zajęcia, żebym się nie nudził.
Ale to chyba dobrze.
To dobrze, no oczywiście, że dobrze. Tylko, że nieraz po prostu sił i czasu brakuje, żeby ze wszystkim zdążyć.
Panie i panowie, ksiądz proboszcz Jerzy Dalak naszym gościem. Natomiast musimy powiedzieć sobie zdecydowanie o tej niezwykłej budowli, która po mojej prawej stronie, lekko na wzniesieniu, na górce, kościół pod wezwaniem Niebowzięcia Najświętszej Marii i Panny. Mogę powiedzieć, że to jest taki trochę bliźniaczy do tej mojej parafii. Pozdrawiam słuchaczy w Wożyczynie, na mojej pięknej, cudnej Zamojszczyźnie, bo tam parafia pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Pierwszy kościółek, taka ciekawostka, pochwalę ten mój Wożyczyn, erygowany w 1309 roku. Natomiast ta budowla o tym gwieździstym sklepieniu to rok pański 1522. Kilka słów tytułem nawiązania historycznego, księże proboszczu.
Ja nie jestem pasjonatem historii architektury i takie zadanie bycia proboszczem tu w tym kościele to jest duże wyzwanie i trochę uśmiech losu, nie wiem jak to dokładnie nazwać, bo kościół jest przepiękny, niezwykły, bogaty w zabytki i te ruchome i nieruchome, wymagające nieustannej pracy i ciągłego remontu i przyjeżdżają przeróżne wycieczki i proszą o jakąś informację, o jakieś oprowadzenie, o wytłumaczenie i próbuję się ciągle czegoś nowego dowiedzieć, ale za każdym razem jestem zaskoczony nowym pytaniem i znowu gdzieś muszę szukać. Także wiem, że kościół gotycki, wybudowany przez właścicieli zamku, XVI wiek, piękne wyposażenie barokowe.
No i ta piękna pieta w ołtarzu, to jest ta niezwykła historia, musimy pójść i
znaczy, po pieta programie stoi na filarze, bo tak, na wybocznej, bo w głównym ołtarzu jest przeogromny obraz przedstawiający koronowanie Matki Bożej, o którym się mówi ze szkoły mistrza Hermana Hanna z Gdańska, aczkolwiek no, gdzieś na różnych informacjach znalazłem, że to może być po prostu tylko na zamówienie właścicieli zamku zrobiona kopia.
Ja jeszcze dodam tutaj, rozmawiając z księdzem proboszczem Jerzym Dalakiem, że warto również odwiedzić, jak tutaj jesteśmy, kapliczkę świętego Jerzego z początku XVII wieku, a także kościół w Marcinkowicach z początku wieku XVII. Ksiądz Jerzy Dalak naszym gościem, poranek Wnet, gdy Radio Wnet wraca do źródeł, dzień 31, stacja urocza Tuczno. Niech mi ksiądz powie, bo często powtarzam tak, że a propos tych naszych rzeczy, tych naszych takich trochę fobii, tego, że czujemy się w swoim sosie źle, patrząc na inne nacje, ja często powtarzam, że właśnie my możemy dać dużo więcej tym narodom, które gdzieś za naszymi zachodnimi granicami, czy to za Wielką Wodą, czy to tuż za Odrą, Nysą Łużycką i dalej na zachód. Czy w dalszym ciągu możemy powiedzieć, że lud Boży, owieczki, jak to mówią czasami z uśmiechem duszpasterze, jest wciąż konserwatywny i blisko Boga, to tak jak rozmawialiśmy sobie wczoraj a propos tego wszystkiego, co dzieje się, czy to pod niebem Wielkiej Brytanii, czy Irlandii, że jednak im dalej od wielkich miast i center życia politycznego, kulturalnego, gospodarczego, biznesowego, tym ta mozaika kontaktu człowieka z Bogiem, z naturą wygląda zupełnie inaczej.
Z tych moich 4 lat pobytu tu w parafii i w ogóle w diecezji koszyńsko-kołobrzeskiej muszę powiedzieć, że nasze ziemie zachodnie, jeśli chodzi o praktykowanie takie niedzielne, są bardzo ubogie. To w niedzielę niecałe 20% mieszkańców Turczyna przychodzi na niedzielną, na mszę świętą. Chociaż na co dzień w spotkaniach różnych wiele osób się deklaruje jako wierzące, ale to wczoraj nawet w kazaniu wspominałem o tym, że to bardziej fideizm jest taki niż autentyczna wiara. Chociaż tak jak wspomniałem chwilkę wcześniej, wydaje mi się, że jest jakieś małe poruszenie. Tym bardziej, że nasza miejscowość, parafia została ostatnio doświadczona dwoma takimi nagłymi wypadkami na drodze. Dwie osoby zginęły na miejscu, jedna w Turcznie, druga 2 tygodnie wcześniej pod Turcznem. Liczę na to, że gdzieś to zwróci ludzi też w stronę Pana Boga i stronę z tych spraw ostatecznych i wiecznych, a nie tylko napędzać będzie takie gonienie codzienne za dobrami materialnymi.
Rzecz bardzo ważna, którą muszę zapytać, to a propos tych wszystkich rzeczy, wydarzeń, które dzieją się, a to w Płocku, a to w Warszawie, a to w Białymstoku. Jak będąc praktykującym katolikiem, pamiętając o tym, aby miłować bliźniego swego jak siebie samego, z drugiej strony dawać odpust pewnym rzeczom, które nas jako osoby wierzące wprawia nie tylko w zakłopotanie, ale często w wielkie wzburzenie.
No, Pan Jezus zapytany o relacje między mężczyzną a kobietą i małżeństwa powiedział, na początku było inaczej. Na początku Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i niewiastę i nie można inaczej na to popatrzeć, jak właśnie jak dzieło stworzenia i zamysł, który miał Pan Bóg. Wprowadzamy jako ludzie straszny zamęt w to, co Pan Bóg dla nas uczynił i dla naszego dobra i szczęścia. I tak jak biskup z Krakowa i wielu innych mądrych duchownych mówią, powołując się zawsze na Jana Pawła II, trzeba wskazać zło, grzech, zagrożenie, bezpieczeństwo, ale też no, mieć szacunek dla człowieka i czasem pochylić się nad jego jakimś problemem czy doświadczeniem życiowym.
Natomiast te wszystkie pułapki, o których mówimy, bo oczywiście tutaj jest odniesienie do z jednej strony wołanie o tolerancję środowiska LGTB, a z drugiej strony brak poszanowania. Czy jednak należy doszukiwać się po prostu też pewnych pozytywnych rzeczy w tym dialogu, no ale jeżeli nie jest to dialog, no to wtedy jak mamy reagować? Czy to, że zareagujemy czasem gwałtowniej, to oczywiście jest grzechem, no ale właśnie co robić? Bo jeszcze tutaj, drogi księże, proboszczu, ksiądz Jerzy Dalak jest moim i państwa gościem w Poranku Wnet. Przede mną niezwykła książka pani Moniki Kacprzak, Pułapki poprawności politycznej. I zacytuję rzecz, że walka o słowa, że na początku lat 70. XX wieku Kurt Biedenkopf, niemiecki polityk partii chrześcijańsko-demokratycznej CDU, interesująco opisał to, czego doświadczamy dzisiaj w medialnej przestrzeni. I warto o tym powiedzieć. Walka o słowa. Wspomniany przeze mnie Kurt Biedenkopf powiedział, język jest nie tylko środkiem komunikacji, jak na to wskazują polemiki z lewicą, język jest też ważnym instrumentem strategii. To, co się dzieje w naszym kraju, a były to lata 70. w Niemczech, dodam, jest nowym rodzajem rewolucji. Jest to rewolucja społeczna dokonywana za pomocą języka. Zajmowanie siłą cytadel nie jest już dziś warunkiem rewolucyjnej zmiany porządku w państwie. Czy ksiądz proboszcz odczuwa, że to rzeczywiście rewolucyjny pochód, który stara się, nie wiem, wytrzebić solidną tkankę rodziny, czyli związek mężczyzny i kobiety i dzieci, z konserwatyzmem, z tym, co było dla nas, chociażby Polaków, tą ostoją, czyli wiara, czyli język, czyli poezja, czyli literatura.
Jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, czy mieliśmy wejść do Unii Europejskiej, pamiętam mszę świętą, bo to wszyscy pewnie oglądaliśmy transmisję z Watykanu i oczekiwania na słowa Jana Pawła II. I on powiedział wtedy, że Polska potrzebuje, że Europa potrzebuje Polski chrześcijańskiej. Pan prezydent Kwaśniewski wtedy tam oklaskiwał bardzo głośno papieża, ale potem przekaz w mediach był, że Europa potrzebuje Polski, już odcięli chrześcijańskiej. I efekt jest dzisiaj rzeczywiście taki, że to nie my coś Europie możemy zaoferować jako naród chrześcijański wartości chrześcijańskie, czyli właśnie chociażby obronę rodziny, ale bierzemy z Zachodu to, co najgorsze, wydaje mi się. Taki rozpad, który jest, nie wiem dokąd prowadzi.
Ale z drugiej strony w pewien sposób w finale naszej rozmowy powróciliśmy do tego mojego pierwszego pytania, właśnie o tą ostoję, o tą moc, to co jest ważne. No to teraz ksiądz proboszcz ucieszy się, ksiądz Jerzy Dalak, ponieważ przede mną i...
Czyżby Otto z Bambergu i jego nawiedzenie
Dzisiaj o świętym Eupliuszu powiem, męczenniku. W IV wieku zapanowania Dioklecjana miało miejsce prześladowanie chrześcijan. Wówczas to w Katanii na Sycylii rządził gubernator Kalwizjan. 12 sierpnia dokładnie 304 roku wezwał do swego pałacu diakona Eupliusza i rozkazał mu przeczytać fragment Ewangelii. Święty nie zawahał się przez to przyznać otwarcie do swojej wiary. Zapytany ponownie przez gubernatora, co oznacza, stwierdził, że jest to, co czytam, prawem mego Pana, które zostało mi dane, i że Jezus, przez Jezusa Chrystusa, Syna Boga Żywego, tego doświadczam. No to gubernator rozkazał poddawać go torturom. Kiedy już był u krańca żywota, raz jeszcze został zapytany przez gubernatora Kalwizjana i co odpowiedział? Powtarzam to, co powiedziałem przedtem. Jestem chrześcijaninem i czytam Pismo Święte. Nigdy nie porzucę swojej wiary i pragnę zakończyć życie na ziemi, gdyż dzięki temu otrzymam życie wieczne. I tą modlitwą zakończymy drugą godzinę poranka wnet. Mocny i miłosierny Boże, który pomogłeś świętemu Eupliuszowi znieść wszystkie tortury, pozwól nam, którzy dziś święcimy jego triumf, zwycięsko pokonać zasadzki naszych wrogów. Amen. Jest 8:59. Księdzu Jerzemu Dalakowi dziękuję za udział w naszym poranku.
Dziękuję. Czy ja mogę jeszcze dosłownie...
Oczywiście.
Chciałem pozdrowić wszystkich absolwentów 14 LO w Warszawie, które sam kończyłem wiele lat temu.
Pozdrawiamy. Panie i panowie, jest 8:59. Ksiądz Jerzy Dalak był naszym gościem, a teraz oddajemy głos do studia w Warszawie, gdzie Aleksander Wierzejski.
A przegląd zaczynamy dzisiaj od prasy na Litwie pod portal L24LT. Pisze o słowach przewodniczącego konferencji biskupów czeskich, arcybiskupa Pragi, kardynała kościoła rzymskokatolickiego w Czechach, kardynała Dominika Dudę, który poparł księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego w związku z atakami na arcybiskupa metropolitę krakowskiego Marka Jędraszewskiego. Kardynał Dudka zauważa, że tematy ideologii LGBT są, zgodnie z najnowszymi doniesieniami, rozszerzane o programy ateistyczne i satanistyczne. Metropolita praski już w 2011 roku w związku z pierwszą organizowaną w stolicy Czech Paradą Równości prosił ówczesnego burmistrza Pragi pana Swobodę o rozważenie jego patronatu nad tym wydarzeniem, zwracając uwagę, że jest to promowanie rozwiązłego stylu życia, który nie jest odpowiedzialny, godny i piękny. Ten tekst również oświadczenia arcybiskupa Gądeckiego opublikowano w tłumaczeniu na język słowacki na stronie internetowej konferencji biskupów słowackich. Fale sprzeciwu wobec arcybiskupa Jędraszewskiego wywołały słowa homilii, którą wygłosił w Krakowie w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przypominam raz jeszcze ten cytat. Czerwona zaraza już po naszej ziemi na szczęście nie chodzi, co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie marksistowska, bolszewicka, ale zrodzona z tego samego ducha, neomarksistowska. Nie czerwona, ale tęczowa. Metropolita krakowski wyjaśniał potem, że użył stwierdzenia tęczowa zaraza, mając na myśli ideologię, a nie ludzi z nią związanych. W tygodniku w sieci, ale najpierw to na stronę w polityce, tutaj duży tekst na temat Jakuba Baryły. To ten chłopiec, który w Płocku z krzyżem w ręku przeciwstawił się, stanął na drodze Parady Równości. Policja go zniosła, spisała, a ośrodek monitorowania czegoś tam domaga się, by wszcząć postępowanie wobec jego rodziców i odebrać im prawa rodzicielskie. teraz do tygodnika. W tygodniku W Sieci duży tekst na temat homilii arcybiskupa Jędraszewskiego autorstwa Grzegorza Górnego. Pierwszy zarzut pod jego adresem, czyli arcybiskupa Jędraszewskiego, brzmiał, że swą wypowiedzią obraził wielu ludzi. Zauważmy jednak, że nie odnosił się do osób, lecz do zjawisk. Duży tekst i ciekawy na ten temat. Kolejny to lewa kasa przewodniczącego Neumanna, Marcin Wikło, cytuje komunikat Departamentu Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w którym napisano o postępowaniu kontrolnym dotyczącym prawdziwości i prawidłowości oświadczeń o stanie majątkowym złożonych w latach 2013-2018 przez Sławomira Neumanna. Musi się wytłumaczyć między innymi ze swoich działań jako wiceminister zdrowia. Według prokuratury krajowej miał w tym czasie naciskać na kierownictwo Narodowego Funduszu Zdrowia, by ten, mimo wykrytych nieprawidłowości, nie zrywał umowy z jedną z klinik okulistycznych w Warszawie. Tekście Przestrogi dla PiS Stanisław Janecki pisze, że mimo typów sondażowych PiS obejmie władzę w Polsce na kolejną kadencję. Nie tylko nie należy przedwcześnie świętować sukcesu, ale trzeba pamiętać, że każde potknięcie zostanie zauważone przez opinię publiczną. W świetle ostatnich doniesień związanych z osobą marszałka Kuchcińskiego Stanisław Janecki podkreśla, że do najważniejszych cnót należy obecnie samo ograniczenie. Tygodnik do rzeczy zajmuje się oczywiście marszałkiem Kuchcińskim. Piotr Semka w felietonie mówi o mitach narodowych. W tym tygodniu będziemy wspominać zwycięstwo oręża polskiego w walce z bolszewizmem. A Piotr Semka przypomina słowa niemieckiego historyka Heifrida Münklera. Mity narodowe przywołują postacie z przeszłości, by dawać rękojmię na przyszłość. Roszczą sobie pretensje nie tylko do interpretacji dziejów narodu, lecz także do strukturyzacji ich przebiegu. Spełniając te wymogi, mity narodowe budują ufność i wiarę, że naród okiełzna wielką i groźnie rysującą się przed nim przyszłość. No i takim mitem jest oczywiście rok 1920. Do ważnych tekstów Rafał Ziemkiewicz pisze o manipulacjach portali internetowych przy dostępie informacji i naszych wyborach. Przy okazji warto wspomnieć, że w Stanach Zjednoczonych szykuje się ustawodawstwo, które ma ograniczyć możliwość blokowania informacji dużym serwisom internetowym, które swoim zasięgiem obejmują przynajmniej 1/8 populacji Amerykanów. To samo na ten sam temat wirtualna władza w realu Łukasz Warzecha. Wreszcie Jakub Woziński pisze o tym, czego nie można kupić w internetowym amerykańskim serwisie Amazon, ponieważ tam również dotarła ideologia lewicowa. Wojciech Wybranowski o liście senatorów do sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych Mike'a Pompeo. 88 senatorów domaga się wywarcia na Polskę nacisku w sprawie restytucji mienia pożydowskiego. No i tu polskie uwagi, zgodnie z którymi nie ma żadnego prawa ani żadnych przepisów, które coś takiego umożliwiają. Rzeczpospolita Polska nie jest stroną żadnej umowy, nie ma żadnych zobowiązań w sensie prawa międzynarodowego, które w jakikolwiek sposób zobowiązywałyby nas do jakichkolwiek działań związanych z problematyką restytucji mienia. To cytat ministra z kancelarii prezydenta, adwokata pana Pawła Muchy. Jeszcze przewijamy do rzeczy i szukamy ciekawego tekstu. Piotr Gociek zaleca nam nowy film Quentina Tarantino o życiu w Hollywood, a duży tekst o Napoleonie, proszę Państwa, autorstwa Waldemara Łysiaka, Napoleonofila. Kilka grubych stron właśnie na temat cesarza napisanego z znaną werwą tego publicysty. Warto spojrzeć na do rzeczy. Tu jeszcze tekst Małgorzaty Wołczyk, rozmowa z Hermanem Terczem, to polityk hiszpański, europoseł partii Vox i równocześnie wiceprzewodniczący europejskich konserwatystów i reformatorów. Partia Vox, partia chrześcijańska, katolicka, prawicowa, kierująca się katolicką nauką Kościoła, otrzymała całkiem spory procent głosów w wyborach w Hiszpanii. Jest to nowe ugrupowanie. No i dołączyło do europejskich konserwatystów i reformatorów w ramach Europarlamentu. No i jeszcze o króciutko jednej awanturze, która się dzieje. Otóż ambasador Stanów Zjednoczonych w Republice Federalnej Niemiec Richard Grenell ostrzegł Berlin, że Stany Zjednoczone wycofają część żołnierzy z Nadrenu i przeniosą ich do Polski, jeśli Niemcy nie podniosą swoich wydatków na zbrojenia do 2% wymaganych przez Pakt Północnoatlantycki. W niemieckich gazetach przez weekend przetoczyły się fala oburzenia, gdzie niemieccy dziennikarze oskarżali Polskę o to, że odgrywa rolę posłusznego pieska Trumpa. Der Neue Tag, który wychodzi w Weiden, Górny Palatynat, pisze tak o Polsce. Zgarniać kasę od Unii Europejskiej to tak, Polska jest największym beneficjentem środków unijnych, ale siedzieć cicho, kiedy mowa o niemiłych zobowiązaniach, takich jak rozdzielanie uchodźców, to też tak. Na marginesie Niemcy i tak już podwyższyły swoje wydatki na obronę. Mimo Trumpa nie są to czasy na próbę sił, jest to pora rozsądku i dyplomacji. Rhein Zeitung z Koblenzi pisze o tym, że niemieckie wojska mogą przenieść się do Polski w nagrodę, bo Warszawa jest z punktu widzenia Trumpa wzorowym sojusznikiem, chociaż prezydenta Stanów Zjednoczonych nie interesuje fakt, że 2% budżetu obronnego Polski to 11 miliardów euro, a niemieckie 2% to 43 miliardy 200 milionów euro. Frankenpost ostrzega przed możliwością eskalacji konfliktu wschód-zachód i mówi o Niemcach, którzy stracą pracę, na przykład jeśli na poligonie w Grafenwehr w Bawarii przestaną strzelać amerykańskie armaty. Frankfurter Allgemeine Zeitung mówi o tym, że sposób, w jaki rząd Trumpa przypomina Niemcom, że są daleko w tyle ze swoimi zobowiązaniami wyraźnego zwiększenia wydatków na obronę, ma wiele aspektów, choćby metoda równa się wymuszaniu okupów. Kiedy obcesowy ambasador Trumpa w Berlinie grozi wycofaniem amerykańskich z wojsk Niemiec, kiedy wiąże niemieckie wydatki na obronność z eksportem do Ameryki, jest to woda na młyn każdego, pisze Frankfurter Allgemeine Zeitung, kto chce możliwie dużego dystansu od Stanów Zjednoczonych. No a Augsburger Allgemeine mówi, że to nie tak łatwo wycofać wojska amerykańskie z Niemiec, więc strachy na lachy, nie ma czego się bać. Jeszcze średnia sondażowa po dwóch sejmowych sondażach z sierpnia. Marcin Paladę skonstruował taką tabelkę, w której Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica ma 45,5%, Koalicja Obywatelska 30%, SLD, Wiosna Biedronia i Partia Razem 11%, a Nowe PSL 6%. Wszystkie inne partie są poniżej 5% progu wyborczego. Tyle w przeglądzie prasy o 9:00. Kolejny szerszy o 12:00 i zapraszam Państwa ja, ale również w imieniu Jaśminy Nowak.
Nasz drugi Częstokraj, panie i panowie. Przede wszystkim, panowie, w Krakowie 95,2 FM, Warszawa 87,8, jak Natalia z formacji Micro Music wyśpiewała, jest jeszcze nadzieja. Kwadrans, nie, 17 minut po godzinie 9, panie i panowie. I teraz suplement do przeglądu prasy i najświeższych wydarzeń. Adrian Kowarzyk, Jan Oleński.
Drodzy państwo, informacje z ostatniej chwili. Tragiczny pożar w USA. Ofiary to dzieci. 5 dzieci w wieku od 8 miesięcy do 7 lat zginęło w pożarze Centrum Opieki Przedszkolnej w mieście Erie w Pensylwanii. Tak poinformowały miejscowe władze. W budynku było 7 osób. Strażacy zdołali wyciągnąć wszystkich z płonącego budynku. Pierwsi ratownicy przeprowadzili resuscytację, próbując przywrócić ofiarom funkcje życiowe. Główny inspektor przeciwpożarowy John Widomski powiedział gazecie The Erie Times News, że kobieta, która mieszka w centrum, została przewieziona do centrum medycznego UPMC Mercy w Pittsburghu.
A dziś mija 11. rocznica wystąpienia Lecha Kaczyńskiego na wiecu w Tbilisi. W 5. dniu rosyjsko-gruzińskiej wojny ówczesny prezydent Polski przyleciał do zaatakowanej przez Rosjan Gruzji, aby pokazać Gruzinom, że nie są sami. Prezydent Lech Kaczyński, który od początku konfliktu zabiegał o zdecydowaną reakcję Unii Europejskiej i NATO, postanowił osobiście polecieć do Gruzji. Zaprosił do swojego samolotu przywódców z Ukrainy, Litwy, Łotwy oraz Estonii. 12 sierpnia późnym wieczorem prezydent Rzeczypospolitej przemówił do ponad 200 tysięcy Gruzinów zgromadzonych w Tbilisi. W ocenie gruzińskich polityków i komentatorów wizja Lecha Kaczyńskiego i jego wizyta były ważnym elementem powstrzymania rosyjskiej agresji. Wdzięczni Gruzini nazywali imieniem polskiego prezydenta ulice i place, a w Tbilisi wzniesiono popiersie polskiego przywódcy.
I przechodzimy do pozytywnych informacji ze świata sportu. Polska zapewniła sobie historyczne złoto. Otóż pierwszy raz w historii polska ekipa okazała się najlepsza w drużynowych mistrzostwach Europy w lekkoatletyce. W ostatnim dniu rywalizacji biegowe zwycięstwa odnieśli Adam Kszczot na 800 metrów, Sofia Enway 1500 metrów oraz sztafeta 4x400 metrów. Polska zwyciężyła, odnosząc w 3-dniowych zmaganiach 10 zwycięstw, w sumie na 40 konkurencji, zdobywając 345 punktów. Druga była ekipa Niemiec, 317,5 punktu, a trzecia drużyna Francji, 316,5 punktu. W ostatnim dniu zawodów na stadionie imienia Zdzisława Krzyszkowiaka zasiadło ponad 16 tysięcy kibiców.
Przenosimy się do Skandynawii. W Oslo doszło do ataku ekstremisty. W sobotnią strzelaninę w meczecie na przedmieściach stolicy Norwegii Oslo policja traktuje jako próbę dokonania ataku terrorystycznego. Po południu budynek meczetu ostrzelał młody Norweg, który następnie wdarł się do jego wnętrza. Tam został obezwładniony przez wiernych i przekazany policji. Rzecznik policji Oslo, Rune Skjold, powiedział, że sprawca nie ukrywa ksenofobicznych pobudek swojego czynu. Według naszej wiedzy sprawca ma poglądy ekstremistyczne. Określił się jako zwolennik Quislinga. Ma krytyczny stosunek wobec imigracji. Chciał wzbudzić strach, tak powiedział rzecznik. Jak dodała policja, nie ma pewności, czy był to atak terroryzmu, ale analizuje go jako próbę dokonania ataku terrorystycznego. Według policji sprawca strzelaniny znany jest ze swojej aktywności na radykalnych politycznie internetowych forach. W trakcie wczorajszego zdarzenia lekko ranna została jedna osoba. Policja ujawniła również, że 20-latek jest podejrzany o zabójstwo młodej kobiety, której ciało znaleziono w jednym z okolicznych mieszkań.
Przenosimy się, wracamy właściwie do Rosji, bo było już o wybuchach. Teraz seria zatrzymań podczas demonstracji na rzecz sprawiedliwych wyborów. W demonstracji na rzecz wolnych wyborów w Moskwie w sobotę wzięło udział około 60 tysięcy ludzi. Tak przekazała grupa Biały Szczotcik, prowadząca podliczenia na manifestacjach. Jednak według rosyjskiego MSW w akcji uczestniczyło jedynie 20 tysięcy osób. W stolicy i innych miastach Rosji zatrzymano już 245 osób. W Moskwie po zakończonej demonstracji część z nich udała się przed budynek administracji prezydenta Federacji Rosyjskiej, tak donosi Reuters. Policja oczywiście otoczyła budynek kordonem. Była to, jak się okazuje, najbardziej liczna akcja protestu zorganizowana w Moskwie przez opozycję w ciągu ostatnich 7 lat. Mimo tego, że większość jej liderów została wcześniej zatrzymana, jak zwracają uwagę rosyjskie niezależne media. Sobotni protest wsparli znani dziennikarze i artyści. Manifestacji towarzyszyły koncerty.
I pozostając w wiadomościach ze świata, już co najmniej 144 osoby poniosły śmierć na południu i zachodzie Indii w wyniku powodzi spowodowanych deszczami monsunowymi. Tak poinformowały w niedzielę indyjskie władze. Setki tysięcy ludzi ewakuowano. Stan Kerala, popularny wśród turystów region na południu Indii, należy do najbardziej dotkniętych przez żywioł obszarów. Co najmniej 165 tysięcy osób zostało przeniesionych do 1318 centrów pomocy rozmieszczonych w 14 dystryktach stanu. powiedział agencji AFP funkcjonariusz policji z Kerali. Dodał, że zła pogoda i uszkodzona infrastruktura utrudniły akcje ratownicze. W operacjach brały udział zespoły ratunkowe, marynarka wojenna i siły powietrzne.
Natomiast Turcja, jak się okazuje, zaostrza kurs wobec syryjskich imigrantów. Uchodźcy i organizacje pozarządowe twierdzą, że w ostatnich tygodniach setki Syryjczyków zostało zmuszonych do powrotu do kraju. Tak pisze Politico. Rzekome deportacje oznaczają zwrotny punkt w polityce Turcji wobec Syryjczyków. Przez lata rząd ten nalegał, by granica z Syrią pozostawała otwarta. Dzięki temu Turcja stała się krajem z największą liczbą uchodźców na świecie. Wśród nich jest ponad 3,5 miliona Syryjczyków. Jednak w ostatnich latach Turcja zaczęła stopniowo zaostrzać kontrole graniczne, ograniczając w ten sposób liczbę uchodźców i by wybudowała mierzący 764 km mur wzdłuż granicy. To po części jest efekt zawartego w 2016 roku porozumienia z Unią Europejską, którego celem było ograniczenie liczby imigrantów próbujących przedostać się z Turcji do Grecji, a także obaw związanych z bezpieczeństwem i wzrostem nastrojów antysyryjskich w społeczeństwie.
Panie i panowie, jest godzina 9.22 albo 22 minuty po godzinie 9. Poranek wnet, stacja Tuczno. Panie i panowie, nasz gospodarz i nasz gość, bo za niespełna 10 minut druga odsłona rozmowy z panem profesorem Janem Szyszko i będziemy mówić o tych wszystkich kwestiach, które pewien zespół z Trójmiasta nazwał szelestem spadających papierków. Ale czy aby? Pożyjemy, zobaczymy. A za chwilę kolejnych dwóch gości, bo pan Zbigniew Kurkiewicz i pan Michał Pfeiff.